Najgorzej jest wtedy dlatego ten ostatni temat wybrać, bo jak każdy sługa zabiera z sobą kilka tematów, ja również tak uczyniłem. No i tu pytałem się brata Mirka, czy mieliście ostatnio temat z przypowieści o synu marnotrawnym. Mówi, że on nie pamięta, to w takim razie postaramy się przy łasce i pomocy rozważyć ten temat. Temat to przypowieść o synu marnotrawnym. Temat ten poprowadzimy, drodzy braterstwo, z kilku punktów widzenia, w kilku płaszczyznach. Najpierw rozważymy samą przypowieść, którą nasz Pan Jezus Chrystus dał tym, którzy Go posądzali o przebywanie z celnikami, z grzesznikami, i na podstawie tej przypowieści nasz Pan pokazał, że on nic złego nie czyni, a wręcz w stosunku do tych celników i grzeszników działa, aby ich pozyskać na drogę prawdy i sprawiedliwości. Następny punkt widzenia to będzie omówienie tej przypowieści na czas, w którym żył nasz Pan Jezus Chrystus i początek wieku Ewangelii. Następnie omówimy sobie cały wiek Ewangelii na podstawie tej przypowieści, następnie nas samych i w ostatnim punkcie tematu będzie omówienie tej przypowieści pod kątem całego rodzaju ludzkiego, który jako ten marnotrawny syn przyjdzie do Boga, aby zdobywać w okresie tysiąclecia życie wieczne. Zacznijmy od odczytania tej przypowieści o synu marnotrawnym, która znajduje się w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale od wiersza 11 do 32. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od wiersza 11 czytamy. Nadto rzekł, czyli nasz Pan do faryzeuszów. Człowiek niektóry miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi dział majątności na mnie przypadający, i rozdzielił im majątność. A po wielu dniach, zebrawszy wszystko, on młodszy syn odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majątność swoją, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć. A tak szedłszy, przystał do jednego mieszczanina onej krainy, który posłał go do folwarku swego, aby pasł świnie, i żądał napełnić brzuch swój mutem, które jadały świnie, ale mu nikt nie dawał. Potem przyszedłszy do siebie, rzekł: o jak wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Wstawszy tedy, pójdę do ojca mego i rzekę mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, i nie godzienem więcej być nazywany synem twoim, uczyń mnie jako jednego z najemników twoich. Wtedy wstawszy, szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego i użaliwszy się go, przybierzał, a padłszy na szyję jego, pocałował go i rzekł mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, i jużem nie jest godzien, aby był nazywany synem twoim. Rzekł wtedy ojciec do sług swoich: przynieście ono przednią szatę, a obleczcie go i dajcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi jego, a przywiódszy ono tłuste ciele, zabijcie, a jedząc bądźmy weseli. A bowiem ten syn mój umarł był, a zasie ożył. Zginął był i znaleziony jest, i poczęli się weselić. Ale starszy syn był na polu, a gdy przychodząc przybliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce. A zawoławszy jeden ze sług, pytał, co by to było. Jednego ze sług zawołał i pytał, co by to było. A on mu odpowiedział: brat twój przyszedł, I zabił ojciec twój owe puste ciele, iż go zdrowego dostał. I rozgniewawszy się, a nie chciał wnieść, ale ojciec jego wyszedłszy prosił go. A on odpowiadając, rzekł: ojcu, oto przez wiele lat służę tobie, a nigdy nie przestąpił przykazania twego. Wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciółmi moimi weselił. A gdy ten syn twój, który pożar majętność twoją z przetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu ono puste ciele, a on mu rzekł: synu, ty zawsze ze mną, a wszakże dobra moje twoje są. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten brat twój umarł, a zaś ożył i zginął, a znaleziony jest. Jest to przypowieść, drodzy braterstwo, trzecia przypowieść, która jest podana w tym 15 rozdziale. I ta przypowieść miała pewien cel, ponieważ sama definicja przypowieści jest to obrazowe, wyraziste przedstawienie pewnej rzeczy, aby słuchacz mógł na podstawie tego obrazowego przedstawienia zrozumieć albo dobre, właściwe postępowanie, albo złe, czy też niewłaściwe zachowanie osób przedstawionych w danej sytuacji. Niektóre przypowieści, czyli obrazowe przedstawienie pewnej sprawy, były zrozumiałe, a inne trzeba było, aby nasz Pan Jezus Chrystus wytłumaczył. I kiedy na przykład czytamy w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale przypowieść o siewcy, który rozsiewał nasienie, i inne przypowieści naszego Pana, to uczniowie mówili: Panie, wyłóż nam to podobieństwo. I nasz Pan tłumaczył, że żeńcy są aniołowie, że nasienie dobre to są synowie królestwa i tak dalej, i tak dalej. I dlatego te niezrozumiałe rzeczy były tłumaczone, ale nie zawsze, ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus mówi, że mówi się im w podobieństwach i w przypowieściach, aby słysząc słyszeli, a nie zrozumieli i nie nawrócili się, aby były ich grzechy zgładzone, ponieważ celem naszego Pana nie było przywrócenie i przyprowadzenie wszystkich do siebie, tak jak to uczynił w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, gdy mówił: kto nie będzie jadł ciała Syna Człowieczego i pił krwi Jego, to nie będzie miał żywota w sobie. I wtedy się zgorszyli, a nawet się uczniów zapytał: Izaii, wy chcecie odejść? Niektórzy mówili: twarda jest to mowa, któż jej słuchać będzie. Wnioski zatem z przypowieści miał wyciągnąć słuchacz. I przypowieści, one znajdują się tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie jest 9 przypowieści, między innymi jedna to jest, gdy Natan, prorok, mówi do Dawida, pokazując mu pewnego człowieka, który miał wiele owiec i który zabrał jedną owieczkę biednemu człowiekowi, a wtedy Dawid na podstawie tej przypowieści mówi: ten człowiek jest godny śmierci. A Natan mówi: ty jesteś tym człowiekiem. Czyli wyjaśnił od razu Natan Dawidowi tą przypowieść. A więc w Starym Testamencie takich przypowieści jest 9. W Nowym Testamencie jest 37, z czego 16 znajduje się w samej Ewangelii Łukasza. I to jest jedna właśnie, a w sumie w 15 rozdziale mamy aż 3 przypowieści. Nasz Pan Jezus Chrystus prawdopodobnie przypowieści mówił nie w języku hebrajskim czy greckim, ale posługiwał się nasz Pan językiem, który był pełen symboli i obrazowych przedstawień, tak zwanym, czyli językiem aramejskim, którym też nasz Pan Jezus się posługiwał i wykorzystywał właśnie, aby w sposób obrazowy przedstawić słuchaczom, na których miał wywrzeć odpowiedni skutek. Zauważmy, jaka była sceneria wypowiedzenia jednej z tych trzech przypowieści w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Czytamy to od pierwszego wiersza, Łukasz 15 rozdział, od wiersza pierwszego. Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchali. I teraz zauważmy, i szemrali faryzeuszowie i nauczeni w piśmie, mówiąc, ten grzesznik i przyjmuje i jest z nimi. I powiedział im to podobieństwo, mówiąc. A więc podstawą wypowiedzenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa tych przypowieści było to, że oni szemrali i narzekali, inaczej mówiąc, marudzili, tak jak mieliśmy 2 lata temu rocznego, to wszystko czyńcie bez koswarku i bez szemrania. Oni marudzili na ten temat, że nasz Pan Jezus Chrystus przebywa, je i ma łączność z celnikami i grzesznikami. A faryzeusze ze swojego punktu widzenia, jako ci, którzy byli szczególnie wysoko postawieni w hierarchii religijnej, oni gardzili tym, który był celnikiem, czy też grzesznikiem. I dlatego nasz Pan Jezus Chrystus daje wcześniej dwie przypowieści. Jedna przypowieść o niewieście, która zgubiła jeden grosz i szukała ten grosz i znalazła. To jest, drodzy braterstwo, jak Kościół miał 10 doktryn biblijnych, z których jedna doktryna o restytucji została zagubiona i w odpowiednim czasie znaleziona. I następnie o pasterzu, który miał 100 owiec i któremu zginęła jedna owieczka, on zostawił te 99, a poszedł, aby szukać tej jednej. To nasz Pan Jezus Chrystus właśnie, który miał na celu zbawić Adama, a w nim cały rodzaj ludzki. I teraz ta trzecia przypowieść o synu marnotrawnym. Kim byli faryzeusze, którzy tak szemrali i na każdym kroku dawali się naszemu Panu we znaki? Flawiusz podaje, że w ówczesnym czasie działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa uwidoczniły się szczególnie 4 sekty. A więc byli to zeloci, byli to Esejczycy, byli to faryzeusze oraz byli to saduceusze. Kiedyś byłem poprawiony, mówiłem sadyceusze, a chcę, żebyście wszyscy też poprawnie mówili, są to saduceusze przez U. Ponieważ bracia często siebie poprawiają, tak jak kiedyś mówili niektórzy młodocianogodni, a poprawnie młodociani godni czy winni. To nie są obywatelstwa jakieś tam sprawy doktrynalne, ale teraz szczególnie między nami jest młodzież uczona i później takiego brata, który popełnia błędy stylistyczne, ortograficzne czy inne, poprawiają i dobrze czynią. A więc saduceusze. Wyraz faryzeusz pochodzi z hebrajskiego parasz, czyli odłączać się, ale oni woleli, aby ich nazywać hasidim, czyli żeby ich nazywać pobożnymi. Nie lubili tego parasz odłączać się, czyli faryzeusz jako odłączony, ale hasidim jako ci, którzy byli pobożni. Faryzeuszowie rozpoczęli swoją działalność około 160 roku przed naszą erą i byli dosyć wpływowym, religijnym ruchem, który w miarę upływu czasu przeistoczył się w tych, którzy gardzili innymi, którzy stali się bardzo silnym stronnictwem fanatycznym pod względem religijnym i polityczny. Kierowali się zarozumiałością, pogardzali innymi i chcieli, aby tylko ich słuchać. Dlatego, drodzy braterstwo, nasz Pan Jezus Chrystus krytykował na każdym kroku faryzeuszów, a szczególnie ta krytyka jest przedstawiona w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale. I odczytajmy może niektóre epitety, które są skierowane do tych faryzeuszów, gdzie nasz Pan w rozdziale w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale mówi tak, od pierwszego wiersza, Mateusz 23 rozdział, wtedy rzekł Jezus do ludu i do uczniów swoich mówiąc, na stolicy Mojżeszowej usiedli, nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, że to wszystkiego, czego by wam ktokolwiek rozkazał przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią, bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swym nie chcą ich ruszyć, a wszystkie uczynki swoje czynią, aby widziani byli od ludzi i rozszerzają bramy swoje i rozpuszczają padołki płaszczów swoich, nadto miłują pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze stołki w burznicach. Teraz może odczytamy sobie od wiersza 23. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać. Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara i wielbłąda połykacie. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż oczyszczacie kubek z wierzchu i misę, a wewnątrz pełne są drapieństwa i zbytku. Można by cały jeszcze ten rozdział czytać z braku czasu, to większość nas zna, w jakich słowach nasz Pan zwrócił się do faryzeuszy. I taki przykład na potwierdzenie tego, że nasz Pan miał rację, kiedy powiedział, że chcą być widziani przez ludzi, pierwsze miejsca zajmować w świątyniach, to zauważmy, że taki przykład mamy opisany w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18, gdzie właśnie dwóch przeciwstawnych sobie ludzi pod względem pewnych uczynków stanęło w kościele. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 10 wiersza mówi tak. Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby modlili się, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanowczy tak się u siebie modlił. Dziękuję Tobie, Boże, że mnie jest jako inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy i jako ten celnik, pokazuje na tego biednego, który tam stał i się też modlił. Dalej wymienia swoje zasługi. Poszczę dwakroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. I postawa celnika. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I teraz puenta. Powiada wam, że ten odszedł usprawiedliwionym do domu swego więcej niż on, czyli ten faryzeusz. A więc kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Dlatego, drodzy braterstwo, ci faryzeuszowie mieli pretensje i szemrali, że nasz Pan Jezus Chrystus celników i grzeszników przyjmuje. A co jeszcze więcej było takiego nielogicznego w ich mniemaniu, że nasz Pan Jezus Chrystus powołał na apostoła jednego z celników. A wiemy, kim był ten celnik o imieniu Mateusz. I tylko w jednej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale mamy podane, że Mateusz siebie nazywa, iż on był celnikiem. Mateusz, on celnik. W innych Ewangeliach, które wymieniają imiona apostołów, jest podany tylko Mateusz. A więc nie jest dyskryminowany przez innych ewangelistów jako celnik, ale sam w pokorze podaje w Ewangelii Mateusza 10 rozdział Mateusz, on celnik. Drodzy braterstwo, kim byli zatem ci celnicy i grzesznicy? Była to niższa warstwa społeczeństwa żydowskiego, którzy nie pełnili pewnych praw zakonu, obchodzili je raczej z daleka i że właśnie ci celnicy i grzesznicy nie zachowywali obrządków ani świąt, a w ceremoniach uczestniczyli tylko wtedy, kiedy chcieli załatwić pewne swoje interesy. Tak jak się nieraz dzieje z ludźmi niewierzącymi, którzy idą w jakieś środowiska religijne, nie po to, żeby słuchać Słowa Bożego, ale żeby załatwić pewne swoje interesy. Tak właśnie czynili ci celnicy i grzesznicy. Jeśli chodzi o celników, to oni nie byli patriotami, służyli dla Rzymian, a więc siedzieli w pewnym miejscu i pobierali cło. I dlatego również ściągali długi i dlatego byli znienawidzeni przez innych. A nasz Pan do takich się zwrócił. W tym, co głosili faryzeuszowie, że celników i grzeszników należy tępić, to była może pewna doza racji, ponieważ ci celnicy i grzesznicy, oni postępowali przeważnie niemoralnie. Ale nie mieli zupełnie faryzeuszowie racji, ponieważ oni nic nie uczynili, aby pozyskać i żeby ci celnicy i grzesznicy wstąpili na właściwą drogę. A wręcz odpychali ich od siebie. I dlatego, kiedy widzieli, że nasz Pan przebywa z takimi, to oni zaczęli szemrać i narzekać. A, drodzy braterstwo, jest podane, że kiedy Jan Chrzciciel chrzcił chrztem pokuty, to do niego między innymi przychodzili celnicy, aby się chrzcić. A zatem tych celników musiało być dosyć dużo w Izraelu. I dlatego o tym mówi nam Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, Ewangelia Łukasza, przepraszam, 7 rozdział, Łukasz 7 rozdział, 30 i 31 werset, że do Jana przychodzili właśnie ci celnicy. Ewangelia Jana, Łukasza, 7 rozdział, 30 i 31 werset. Ale faryzeuszowie i zakonnicy pogardzili radą Bożą, mówi 30 werset, sami przeciwko sobie, nie będąc ochrzczeni od Niego. A 29, wtedy wszystek lud słysząc to i celnicy wielbili Boga, będąc ochrzczeni chrztem Janowym. A zatem zupełnie tacy źli nie byli ci ludzie, skoro gdy Jan chrzcił chrztem pokuty, oni udali się na Jordan, aby tam byli przez Niego ochrzczeni. I dlatego nasz Pan Jezus Chrystus zajmował się tymi celnikami i grzesznikami. W jakim celu? W tym celu, w jakim podał to w naszej przypowieści o synu marnotrawnym, gdzie właśnie starszy syn, on nam, który pozostał w domu, on nam przedstawia faryzeuszów w okresie, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus tutaj działał w swoim pierwszym przyjściu na ziemię. I Ojciec przedstawia nam naszego dobrego Boga, Ojca Niebieskiego, a młodszy syn właśnie tych, którzy nie przestrzegali zasad religijnych i moralnych i byli oddaleni od Boga. Panem onej krainy, do której się dostał ten młodszy syn, kiedy zabrał swoją część należącą się jemu jako synowi i poszedł do krainy pewnej, to panem onej krainy poza obrazie jest szatan. I apostoł Paweł mówi w liście drugim do Koryntian 4:4, że książę świata tego zaślepił umysły niewiernych, aby nie świeciła im światłość Ewangelii Chrystusowej. Teraz, drodzy braterstwo, dochodzi do tego, że kiedy ten młodszy syn opuszcza dom ojca, idzie do tej nieznanej krainy, to zaczyna jemu brakować pożywienia i zostaje przyjęty, aby zajmował się trzodą chlewną I wypada mu, aby również jadł ten pokarm, który jadły świnki. Ale do tego stopnia to on już się nie zniżył. I tu mamy wspaniale przedstawiony pewien kres, do którego właśnie ci oddaleni od Boga postąpili. I z którego to stanu w odpowiednim momencie nasz Pan czy inni po niebowstąpieniu naszego Pana zauważali takich i wyciągali ich, jeśli to było jeszcze możliwe. Dlatego w mannie mamy napisane, że grzesznik jest do tego momentu do uratowania, kiedy grzech i grzesznik nie są jednym, nie są zespoleni tak, że nie można ich rozłączyć. Drodzy braterstwo, co nam przedstawia ten poziom, w jakim znalazł się syn opuszczający dom ojca i przebywający z tymi świnkami? O tym poziomie wyjaśnia nam apostoł Piotr w swoim drugim liście, drugi rozdział, że jest to stan grzechu, upadku i degradacji. Drugi list Piotra, drugi rozdział, 21 i 22 werset. Drugi Piotra, drugi rozdział, 21 i 22 wiersz. Bo im było lepiej nie uznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im rozkazania świętego. Ale się im przydało według onej prawdziwej przypowieści. Pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania w błocie. A zatem, drodzy braterstwo, ten syn nie zbliżył się do poziomu spożywania pokarmu, który był przeznaczony dla trzody chlewnej. A zatem on nie przestąpił żadnego kresu i zatem mógł być w jakiś sposób pobudzony do tego, aby rozmyślał, jak powrócić do swojego domu, ponieważ pamiętamy, czytaliśmy, że słudzy ojca mego mają tak wiele pokarmu, chleba, a ja tutaj jestem tak odosobniony i brakuje mi żywności. A więc, drodzy braterstwo, zauważmy, że misją naszego Pana Jezusa Chrystusa było, aby wydobywać tych grzeszników, których jeszcze można było w odpowiednim czasie nawrócić ze złej drogi i pozyskiwać ich. Że nasz Pan nie odrzucał takich, mimo że protestowali faryzeuszowie. W pierwszym liście do Koryntian jest podany stan takich ludzi, którzy właśnie brnęli w tym symbolicznym błocie grzechu. I przez swoje poznanie naszego dobrego Boga, Jezusa Chrystusa, oni w odpowiednim czasie zawrócili na drogę sprawiedliwości. 1 do Koryntian, 6 rozdział i wersety od 9 do 11. 1 do Koryntian, 6 rozdział, od 9 do 11. A zaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się, ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I teraz werset 11 jest podsumowaniem tych myśli dotąd opisanych i mówi tak. Ale takimiście niektórzy byli. Jak, drodzy braterstwo? Ktoś poświęcony mógł takim być? No tak. Niektórzy takimi byli. Ja nie znam w tej historii braci i sióstr waszego zboru, ale w zborze poznańskim czy we wrocławskim, w którym byłem, to były takie osoby, które przyszły do prawdy przez wyciągnięcie ich z błota grzechu. I tu apostoł Paweł wcale nie robi jakiejś filozofii, czy nie kłamie w tych słowach. Mówi, takimiście niekiedy byli. aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Czy to nie jest stan tych ludzi pokazanych właśnie w tym młodszym synu, który w odpowiednim czasie reflektuje się i zaczyna myśleć o powrocie do domu swojego ojca? Drodzy braterstwo, tak. I to różne okoliczności sprawiły, a w tamtym czasie, kiedy nasz Pan działał, to jego działalność powodowała, że on przyciągał do siebie tych ludzi, którzy mogli nawrócić się i mogli zacząć być powoływani do spraw wysokiego powołania. O naszym Panu jest powiedziane, że on trzciny nadłamanej nie dołamie, ani lnóg kurzącego nie dogasi. On zapraszał wszystkich w Ewangelii Mateusza 11:28-29, mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, którzyście obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie na się moje jarzmo, mój ciężar, ponieważ ono jest lekkie i jest wdzięczne. I dlatego, drodzy braterstwo, ci wszyscy, którzy na początku działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako celnicy, grzesznicy, jako ci, którzy znajdowali się w tym bagnie grzechu, zauważyli, że nauki Pana i apostołów wyciągają ich z tego, no to oni chętnie powracali do tego domu Ojca, czyli chcieli mieć społeczność z Bogiem. A jeśli by nas Pan ich zostawił i powiedział tak jak faryzeuszowie: idźcie swoją drogą, no to kto by był wybrany w tym czasie, jak nie właśnie ci, którzy nie z własnej chęci, ale z tego, że tak jak psalmista pisze, że w grzechu jestem poczęty, a w nieprawości zrodziła mnie matka moja, oni z różnych przyczyn znajdowali się w takim stanie. Ojciec wyglądający z daleka syna przedstawia naszego Boga, który wyciąga swoje ręce do skruszonego grzesznika. I tutaj chciałem przytoczyć przykład Dawida, który jako król przestąpił boskie prawo nie cudzołóż, a więc kiedy zobaczył Betsabę kąpiącą się, zapalał miłością do niej i nie tylko, że wziął ją sobie za żonę, ale również i był przyczyną śmierci Uriasza, którego wysłał na pierwszą linię frontu i tam Uriasz zginął. I drodzy braterstwo, widzimy, że z ludzkiego punktu widzenia, tak jak powiedziałem, Dawid na siebie wydał wyrok. Ten człowiek jest godny śmierci na podstawie tego, co Natan mu powiedział. Ale na podstawie jego skruchy, na podstawie jego przybliżenia się do Boga, nasz wspaniały Ojciec Niebieski wyciągnął do niego ręce. Kiedy wyznał swój grzech i kiedy zauważył, że taka potrzeba jest, aby on przybliżył się do Boga, przybliżcie się ku Bogu, a on przybliży się ku wam, mówi Pismo Święte. I zauważmy, co sam Dawid mówi w psalmie 51 o sobie, jaki był jego stan, kiedy on właśnie pokutował i żałował za to, co uczynił. Psalm 51 i werset 19 mówi tak: ofiary Bogu przyjemne, duch skruszony, sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz, o Boże. Tak jak z punktu widzenia tego starszego brata wydawało się, że ojciec uczynił coś złego, ale z punktu widzenia ojca nie było nic złego w tym, że on tak z wielkim triumfem i nawet przez akt zabicia tego tłustego cielęcia przyjął syna do swojego domu. Tutaj występują pewne w tej przypowieści obrazy, co uczynił ten ojciec w stosunku do powracającego syna. 22 i 23 werset sobie przypomnijmy jeszcze z Ewangelii Łukasza 15 rozdziału. Łukasz 15 rozdział, werset 22 i 23. Rzekł wtedy ojciec do sług swoich. I teraz zauważmy. Przynieście ono przednią szatę, to jest jedna rzecz. Obleczcie go. Dajcie mu pierścień na rękę jego, to jest druga rzecz. Obuwie na nogi jego, trzecia rzecz. A przywiódszy ono tłuste ciele, zabijcie, a jedząc bądźmy weseli. A więc w tych czterech przedstawionych obrazach mamy pokazane wspaniałe błogosławieństwo, które otrzymywali ci nawracający się do Boga na początku wieku Ewangelii. Czyli ci, którzy przez swoje skruszone serce, przez swoją pokorę i pokutę przychodzili do Ojca Niebieskiego i wtedy otrzymywali. Tu jest po pierwsze, że otrzymał właśnie przede wszystkim pocałunek, ten syn. I danie tych darów nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Kościół był zgromadzony i otrzymał Ducha Świętego w takim znaczeniu perspektywicznym, że później cały Kościół właśnie miał to samo czynić, gdy żył podczas całego wieku Ewangelii. Czyli danie tych darów to Dzień Pięćdziesiątnicy. Pocałunek to pieczęć boskiej miłości, którą najlepsza szata, która tu jest pokazana, to wczoraj mówiliśmy o tej szacie, którą czy Adam i Ewa sobie chcieli zrobić z liści figowych, a Bóg nie przyjął, kazał zabić zwierzę, uczynić pokrycie skórzane, czy ofiara Abla, która była przyjęta, a więc szata Chrystusowej Sprawiedliwości, która im była dana w tym celu, aby przede wszystkim oni byli okryci i żeby ich symboliczna nagość była zakryta, a poza tym otrzymali możliwość wyszywania pięknych wzorów na tej szacie przez całe swoje życie, żeby mogli właśnie wyszywać wzory i też czyścić każdą plamę, która ewentualnie przez nieposłuszeństwo woli Bożej, przez grzech pojawiała się na tej szacie. Następnie pierścień, który otrzymał ten powracający syn, to dowód posiadania Ducha Świętego w stosunku do Kościoła w znaczeniu spłodzenia ich przez tego Ducha. Ponieważ każdy, kto przystępował do Boga, to pamiętamy, że tutaj wchodził na dziedzinie stanu sprawiedliwienia i następnie przechodził, jako tutaj pokazany w kapłanie, przez pierwszą zasłonę, a pierwsza zasłona przedstawia nam śmierć ludzkiej woli. A zatem przechodzenie przez pierwszą zasłonę to poświęcenie, śmierć ludzkiej woli i od razu akt spłodzenia z Ducha Świętego, ponieważ tutaj znajdowały się jednostki jako nowe stworzenia. A zatem poświęcenie wieku Ewangelii było połączone ze spłodzeniem z Ducha Świętego i to jest pokazane w tym pierścieniu. Następnie, drodzy braterstwo, sandały otrzymał ten syn, a więc sandały są zakładane na stopy. A stopy prowadzą człowieka, czyli jest to postępowanie w życiu poświęconym na podstawie wyrabiania sobie pewnych zalet charakteru, które Bóg wymaga. I właśnie każdy taki prospektywny członek oblubienicy Chrystusowej, on dostawał te symboliczne sandały, czyli miał postępować w taki sposób, aby nie grzeszyć, ale żeby rozwijać odpowiednie zalety charakteru, jak cichość, cierpliwość, czyli te owoce ducha, o których apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale od 22 wiersza nam mówi. Kolejny prezent, drodzy braterstwo, to było zabicie tego właśnie tłustego cielęcia i ucztowanie. To nam pokazuje radowanie się wszystkich podczas wieku Ewangelii, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego, z tego, że nasz Pan Jezus Chrystus złożył za nich życie, że oni mają możliwość rozwoju jako nowe stworzenia i przyjmowania tych wszystkich obietnic właśnie związanych z okupem naszego Pana Jezusa Chrystusa, że byli przyjęci do rodziny Bożej i że oni mają nadzieję życia w niebie. Starszy syn, czyli ci wszyscy faryzeuszowie i nauczeni w piśmie, pokazali negatywną postawę, ponieważ oni byli niezadowoleni z postawy i z tego, co uczynił ojciec. To można powiedzieć też, iż jest podobne do tego, co uczynił Jonasz, o którym wczoraj wspominaliśmy jako typ na naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale w ostatnim rozdziale, czwartym proroctwa Jonasza, mamy podane, że on gniewał się na Boga. I zauważmy, proroctwo Jonasza, czwarty rozdział, dlaczego Jonasz gniewał się na decyzję Boga. Jonasz, czwarty rozdział i od 9 wiersza czytamy. Jonasz, czwarty rozdział, od 9. I rzekł Bóg do Jonasza: dobrze to, że się tak gniewasz o tę banię. I rzekł: dobrze, że się gniewam, aż na śmierć. Wtedy mu rzekł Pan: ty żałujesz tej bani, około którejś nie pracował, aniś jej dał wzrostu, która jednej nocy urosła i jednej nocy zginęła, a ja bym nie miał żałować Niniwy, miasta tak wielkiego, którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozeznać między prawicą swoją i lewicą swoją i bydła wiele. A więc, drodzy braterstwo, Jonasz przedstawia nam, podobnie jak ten starszy brat, tych, którzy gniewają się na Boga za to, że on tak wiele dobroci i łaski czyni w stosunku do tych, których chce przyjąć do swojej społeczności. I tak jak tam Jonasz gniewał się, tak również i tutaj widzimy równolegle w tej przypowieści, ten brat gniewał się na ojca, że ojciec tak wiele dobrego uczynił dla tego, który zabrał swoją część majątku, poszedł i wrócił. Teraz zauważmy szersze zastosowanie podczas całego wieku Ewangelii. Jak Bóg właśnie przyjmował tych symbolicznych, marnotrawnych synów do społeczności z sobą. A więc w okresie wieku Ewangelii żyli ludzie, którzy byli tak zwanie szlachetnie urodzeni. Czyli byli urodzeni w porządnych domach, otrzymali porządne wykształcenie, z gruntu rzeczy byli ludźmi posiadającymi dobre cechy charakteru, ale nie zawsze tacy byli powołani, aby mieli zaszczyt żyć w tym kierunku, aby w przyszłości uczestniczyć w boskiej naturze. Dlaczego? Ponieważ im było dobrze w takim stanie i na takim poziomie, który otrzymali już przez swoich rodziców, może przez swoich dziadków. I dlatego nie brnęli w swoich chęciach bardziej poświęcać się Bogu. Raczej pozostawali na tym poziomie, jaki ich zastał i cieszyli się z tego, co mieli. Natomiast inni, tak zwani z niższych warstw społecznych, którzy nie mieli stanowiska jakiegoś w świecie, tacy bardziej interesowali się Bogiem, a szczególnie jeśli widzieli, że mają pewne nałogi, pewne inne sprawy, które przybliżały ich do Boga, to wtedy widzimy, że Bóg takimi się bardziej interesował i takich pociągał do społeczności z sobą. Apostoł Paweł nam to wyjaśnia w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, kogo Bóg raczej wybierał podczas okresu wieku Ewangelii. Pierwszy list do Koryntów, pierwszy rozdział, od 21 6 do 29 wiersza. Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu, ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych. A co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył. I teraz bardzo mocne podsumowanie. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. A więc nie ci z dobrych domów, porządnie wychowani, wykształceni, ale właśnie apostoł Paweł mówi, że co mdłego u świata tego. Takimi się bardziej Bóg interesował, ponieważ ich serca bardziej szukały Boga i chciały przyjść. I my widzimy nawet w naszym środowisku, braci i sióstr, że ci, którym zależy na społeczności z Bogiem, z braćmi, oni szukają. Jest wielu takich braci w Polsce, którzy z różnych przyczyn przez chęć znalezienia właściwej denominacji społeczności braterskiej chodzili, szukali i dotarli tam, gdzie im było dobrze. Znaleźli to wspaniałe, wygodne łoże, o którym mówi Izajasz, że niektórym to łoże jest za krótkie, niewygodne i dlatego chcą znaleźć wygodne i właściwe. Dlatego, drodzy braterstwo, właśnie nasz Pan tutaj w tej przypowieści pokazywał też to, co będzie się działo podczas całego okresu wieku Ewangelii, że Bóg będzie wyszukiwał te wspaniałe diamenty, o których wczoraj w Mannie czytaliśmy, ciećmi będą własnością, gdy ja ich uczynię właśnie tymi klejnotami. I zobaczycie wtedy różność pomiędzy tym, który Bogu służy i tym, który Bogu nie służy. Tacy, drodzy braterstwo, którzy byli ludźmi z niższego poziomu, oni byli mniej zadufani w sobie i dali się prowadzić. A nasz Pan mówi, że poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. A więc te wszystkie harde, kamienne serca są przeznaczone na okres wieku tysiąclecia, kiedy Bóg będzie zmiękczał ich serca kamienne i da im serca mięsiste, tak jak prorok Ezechiel mówi w 11 rozdziale i 19 wersecie. Kolejna lekcja to jest lekcja dla nas wszystkich, którzy może sami uczyniliśmy tak, jak ten syn marnotrawny i odeszliśmy kiedyś na tak zwany urlop w poświęceniu. Może mamy takich swoich bliskich krewnych, którzy tak uczynili. Dlatego przeciwnik stara się wpoić takim osobom do ich umysłów takie myśli, żeby oni zostali w takim stanie, jak się znaleźli. Opuścili dom ojca, poszli do tej dalekiej krainy, to już nie wracaj, bo co tam będziesz miał? Będą się z ciebie wyśmiewać, będą cię pytać, gdzie byłeś. I drodzy braterstwo, tutaj właśnie jest niebezpieczeństwo, żeby nie słuchać potrzeb przeciwnika, ponieważ Bóg, jak wiemy, żadnym sercem nie gardzi. Prorok Izajasz w rozdziale 57, a 15 wersecie mówi, że właśnie ja, który mieszka na miejscu świętym, mieszkam z tym, który jest skruszonego serca i który jest utrapionego ducha, właśnie powołując te serca skruszone, które przychodzą do Boga. Dlatego możemy powiedzieć, że tak jak zauważamy w historii Ruty, jak cieszyli się, kiedy Ruta i Noemi wróciły z powrotem do Betlejem i pytali się Izali, to jest ta Noemi, która wyszła, kiedy był głód, i dlatego wszyscy, drodzy braterstwo, cieszyli się z powrotu, tak, i również myślę, że i nasz dobry Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, bracia i siostry cieszą się z powrotu tych osób, które kiedyś były w naszej społeczności, a później z różnych przyczyn odeszły. Dlatego też działajmy w tym kierunku, żeby takim osobom podać rękę, pomocną dłoń i jeśli one są na takim poziomie, aby dały się pociągnąć, to zawsze dawajmy im taką możliwość. W liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale i w wersecie 25 mamy myśl apostoła Pawła, który do Kościoła i do wszystkich poświęconych tak mówi. List do Hebrajczyków 7,25. Przeto iż doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. A więc zawsze nasz Pan jest żywy, zawsze Bóg jest żywy i On czeka na te skruszone serca. I teraz w krótkości jeszcze powiemy sobie zastosowanie na okres wieku tysiąclecia, kiedy wszyscy, którzy nie dostąpili w wieku Ewangelii tej możliwości przyjścia do społeczności z Bogiem, gdyż nasz Pan i Bóg nie chcieli, aby wszyscy dostąpili, bo w wieku Ewangelii na pewno było dużo więcej osób, którzy przyszliby do społeczności z Bogiem, zostaliby spłodzeni z Ducha Świętego, ale nie wytrzymaliby swoich poświęceń. I wtedy Bóg by musiał wytracać ich jako nowe stworzenia, które musiały wyjść na wtórą śmierć. A więc dla ich dobra to było, żeby tylko tych najwierniejszych powoływać, tak jak Bóg, wczoraj mówiłem, powoływał apostołów w ich najbardziej nadającym się stanie ich serca do urzędu apostolskiego. I również cały rodzaj ludzki, który na początku wieku tysiąclecia zacznie powstawać, aby zdobywać sobie prerogatywy do przyszłego życia wiecznego, on będzie przez Boga przyjęty w otwarty sposób i każdy będzie miał sposobność, aby przyjść z powrotem do tego domu Ojca, który w pierwszej kolejności utracił nasz praojciec Adam, a apostoł Paweł mówi, że w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. I wiemy z literatury parauzyjnej epifanicznej, że właśnie klasy ludu Bożego, które są wybierane, one mają zyskać nie tylko naturę duchową, ale również i tutaj mają żyć na ziemi i również klasa restytucyjna ma uzyskać wspaniałe błogosławieństwa, gdyż Bóg właśnie powołuje do tego wspaniałego domu, gdzie w innym miejscu apostoł Paweł do Tymoteusza pisze, że w tym domu nie tylko są naczynia złote, srebrne, gliniane i drewniane, ale też jedne ku większej, a drugie ku mniejszej uczciwości. Czyli również pokazuje nie tylko wybrane klasy, ale też innych, których Bóg będzie przyprowadzał do społeczności z sobą. I dlatego, drodzy braterstwo, czekamy, aż dla ludzkości wznijdzie to wspaniałe słońce sprawiedliwości. Tak jak prorok Malachiasz w 4 rozdziale, w 1 i 2 wersecie pisze, jako wspaniałe proroctwo, prorok Malachiasz, 4 rozdział, że nasz Pan będzie tym wspaniałym, antytypowym Cyrusem, ponieważ Cyrus znaczy słońce, a nasz Pan również da wolność ludzkości, tak jak Cyrus dał wolność, kiedy wyszli z niewoli babilońskiej. Czytamy 4 rozdział Malachiasza, 1 i 2 werset. Bo oto przychodzi dzień pałający jako piec, w którym wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostanie korzenia ani gałązki. Ale wam, w kontraście do tych podanych w 1 wersecie myśli, którzy się boicie imienia mego, wzniknie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. Wtedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karmne. Dlatego, drodzy braterstwo, cieszmy się, że mamy tą wspaniałą przypowieść naszego Pana Jezusa Chrystusa i że Bóg nikim nie gardzi. Nie tylko my się z tego cieszmy, ale również cieszmy innych. Dajmy im dowód tego, że Pan Bóg jako dobry Ojciec chce wszystkich zgromadzić i zgromadzi wszystkich, a błogosławieństw również i z tego tematu Wam życzę, sam pragnie na tym kończę. Dziękuję za uwagę.